My też zapraszamy. Dzień dobry. Z malutkim takim zimowym poślizgiem, bo w Warszawie śnieg. Adam Bielan, wicemarszałek Senatu. Dzień dobry, panie marszałku.
A miała być wiosna.
No miała być, ale może będzie jeszcze. Panie marszałku, co z maturami? Wiele na to wskazuje, że może ich nie być. Czy obóz rządzący ma jakiś pomysł na tą sytuację? Czy ktoś pracuje nad planem B?
Nie wierzę, żeby któryś z polityków rzeczywiście doprowadził do tego, żeby nie było matur. Myślę, że pan Schetyna, pan Broniarz jednak się cofnął.
No pan Schetyna chyba tu nie gra roli, bardziej prezes Broniarz, to on zapowiedział wczoraj.
To jest przyjaciel, niemalże zwierzchnik pana Broniarza. Myślę, że wszystkie takie poważniejsze decyzje pan Broniarz jednak z nim konsultuje, więc powtarzam, myślę, że
zdajemy sobie... Nie przesadza pan?
Nie, widzę jak zgodnie współpracują od kilku lat. Widziałem ich ramię w ramię na demonstracjach przeciwko rządowi. Widziałem pana Broniarza wielokrotnie wychodzącego z siedziby Platformy Obywatelskiej. Wiem, jak pan Broniarz zachowywał się w ciągu choćby 3 lat Platformy Obywatelskiej, rządów Platformy Obywatelskiej, kiedy zamrożono płace nauczycieli. Jeżeli mamy dzisiaj duży problem z płacami nauczycieli, bo ja przyznaję, że ten problem istnieje, to są zaniechania rządu między innymi Grzegorza Schetyny, który przez 3 lata zamroził płace nauczycieli między 2012 a 2015 rokiem i my dzisiaj musimy nadrabiać zaległości.
Pan mówi o tej inspiracji politycznej strajków, a premier Szydło wczoraj w wywiadzie dla Polski The Times prosiła, żeby nie łączyć strajków z polityką.
Z całą pewnością nauczyciele, którzy protestują, robią to ze względu na ich zdaniem zbyt niskie płace i my to dostrzegamy. W ciągu 18 miesięcy od kwietnia ubiegłego roku do września tego roku podwyższamy płace nauczycieli o ponad 20%, niemal 21%. To porozumienie zostało zresztą zaakceptowane przez jedną z central związkowych, czyli przez Solidarność Oświatową. Natomiast czymś innym są organizatorzy tego strajku. Ludzie, którzy zaplanowali ten strajk celowo na kwiecień w związku z kalendarzem wyborczym i w związku z egzaminami.
To jest pan opinia. Prezes Broniarz mówi, że rząd pozoruje rozmowy, że tak naprawdę przychodzi cały czas z tą samą propozycją.
Broniarz jest aktywnym politykiem od lat. Jego prawa ręka Krzysztof Baszczyński przez 12 lat był posłem Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Samo ZNP było członkiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej wtedy,
kiedy
była
koalicja. Ale dla nauczycieli może to nie ma żadnego znaczenia. Oni protestują, bo chcą więcej zarabiać.
Tak,
i
ale
wszyscy Polacy,
my jako
albo
politycy,
prawie wszyscy mówią, że...
My jako politycy jesteśmy rozliczani ze skutków naszych działań. My dzisiaj ponosimy skutki zamrożenia płac nauczycieli przez 3 lata zarządów Platformy Obywatelskiej. Jednocześnie pan Broniarz wówczas nie organizował takich drastycznych protestów. Ba, w 2013 roku pan Broniarz mówił wyraźnie, że protesty związkowe nie mogą łączyć się z polityką, nie mogą wpływać na wynik wyborczy. Mhm. Czym innym niż wpływaniem na wynik wyborczy jest chęć zorganizowania strajku w tak drastycznej formie, jak uniemożliwienie egzaminów czy wręcz matur w trakcie kampanii wyborczej.
Nauczyciele mówią, forma jest drastyczna, bo jesteśmy postawieni pod ścianą. To jest informacja z nocy. Agencja Standard & Poor's utrzymała taki rating stabilny na poziomie A-, chwaląc nas za dobrą sytuację budżetową i wysoką dynamikę dochodów podatkowych. Skoro jest tak dobrze, to może trzeba nauczycielom te pieniądze, których oni chcą dać.
Panie redaktorze, my dobrze rządząc, skutecznie walcząc z mafami VAT-owską czy paliwową, zwiększyliśmy dochody naszego budżetu o ponad 100 miliardów złotych. Z poziomu 283 miliardów w 2014 roku na 386 miliardów w tym roku. I wszystkie te pieniądze oddajemy obywatelom. W ramach nowej piątki Jarosława Kaczyńskiego oddajemy również pieniądze w formie obniżki podatków nauczycielom. Przecież obniżenie podatku PIT z 18 na 17% obejmie wszystkich pracujących, w tym również nauczycieli.
Przeznaczamy na tę grupę jest dużo inna, no znacznie inna niż
na tę grupę zawodową przeznaczamy już łącznie 7 miliardów złotych. W ciągu 1,5 roku przeznaczamy dla nauczycieli 7 miliardów złotych. To jest naprawdę, nie ma drugiej grupy zawodowej, w której przekazalibyśmy ze środków budżetowych w ciągu tak krótkiego czasu tyle środków. Powtarzam, rozumiem frustrację nauczycieli, rozumiem, że uważają, że za swoją ciężką pracę wciąż zarabiają zbyt niskie pieniądze, ale to jest również konsekwencja tego, że przez 3 lata za rządów Platformy Obywatelskiej zamrożono całkowicie pensje nauczycieli. Nie jesteśmy tego w stanie w ciągu jednej kadencji parlamentarnej odwrócić. I nauczyciele powinni sobie zadać pytanie, czy realizując polityczny scenariusz Schetyny i Broniarza, organizując tak drastyczne formy strajku w kampanii wyborczej, nie wpłynął na kalendarz wyborczy, nie wpłynął na wynik wyborów i nie wpłynął na to, że do władzy dojdzie partia, która przez 3 lata nie dała im ani złotówki.
To jest spojrzenie pana polityka, myślę, że wielu rodziców i wielu maturzystów. Światów. Boi się o to, co może być zaraz na początku.
Oczywiście, doskonale to
rozumiem. Na początku maja. Czy wchodzi w grę jakaś zmiana prawa, jeśli rzeczywiście uczniowie nie dostaliby tych końcowych ocen, co nie pozwoliłoby im przystąpić do matur? Rozważa pan taką zmianę prawa, która
jest
taką abolicję jakąś maturalną, która dopuściłaby wszystkich ludzi do matur?
To jest pytanie do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ja jestem przekonany, że musimy zrobić wszystko, żeby do matur doszło. Jestem przekonany również, że nawet tak radykalny polityk jak pan Broniarz będzie musiał się cofnąć. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której dzieci bierze się za zakładników.
Ale też nauczyciele mówią, że nawet niektórzy nawołują właśnie, żeby tych matur nie było, że będą robili wszystko, żeby tak się stało. No i pytanie moje...
Są różni nauczyciele.
Z punktu widzenia przyszłości młodego człowieka to jest naprawdę tragedia, jeśli takiej matury nie było.
Widzieliśmy też takich, którzy robili szpalery hańby dla ludzi, dla tych dzielnych nauczycieli, którzy zgłosili się do organizacji egzaminów. Ale myślę, że nauczyciele w przeważającej większości, również ci, którzy strajkują, doskonale zdają sobie sprawę, jak dużym stresem dla ich podopiecznych jest matura i nie sądzę, żeby chcieli zablokować organizację matur. Myślę, że zdecydowana większość nawet strajkujących do tego się nie przyczyni.
Panie marszałku, plan B jest taki, że rozumiem, pan ma nadzieję, że tak się nie stanie. Ja spytam o to, co może się stać, bo idą święta, potem rzeczywiście są matury. ZNP wczoraj rzucił taki pomysł, że chcą mediatora, który by pogodził strony zwaśnione. Jest nawet jedna osoba ze znanym nazwiskiem, która by tym mediatorem chciała zostać, to Rzecznik Praw Obywatelskich.
Rzecznik
pan
Praw
Adam
Obywatelskich
Bodnar.
Wpisywał się to, co mówił ZNP w zeszłym tygodniu, czy w mijającym tygodniu, że można zakwestionować egzaminy, które już zostały przeprowadzone. Naprawdę, to jest jakieś horrendum. Jeżeli zafundowaliśmy dzieciom tak olbrzymi stres z niepewnością, związany z niepewnością, czy te egzaminy się odbędą, czy nie. Przeprowadziliśmy te egzaminy, udało się dzięki dużemu zaangażowaniu nauczycieli, kuratorów i dzisiaj wypowiadanie takich słów, że te egzaminy mogą być zakwestionowane, naprawdę trzeba nie mieć zupełnie wyobraźni, co czują, co myślą ci uczniowie, którzy właśnie zdali te egzaminy, ich rodzice, ich dziadkowie.
Kto mógłby takim mediatorem zostać?
Nie wiem, czy potrzebny jest mediator. Potrzebna jest naprawdę dobra wola ze strony związkowców, potrzebne jest ze strony polityków Koalicji Europejskiej nie wtrącanie się w ten proces. I myślę, że jesteśmy w stanie porozumieć się. Sama Solidarność Oświatowa przyznaje, że otrzymała od rządu w ramach tych negocjacji więcej niż się spodziewała. Na przykład Solidarność Oświatowa nie liczyła na to, że otrzyma 300-złotowy dodatek wychowawczy, a taki dodatek rząd zaproponował.
No to na co liczy prezes Broniarz w takim razie?
Nie wiem, myślę, że pan premier Broniarz marzy o tym, żeby Platforma Obywatelska wróciła do władzy. Dla mnie to jest oczywiste. To z tą partią,
to z tą partią
związał swoją polityczną przyszłość. Oczywiście, że mu wolno jako obywatelowi. Natomiast jako szefowi związku zawodowego, on musi przede wszystkim dbać o interes nauczycieli. Jeżeli doprowadza do strajku, w wyniku której nauczyciel dyplomowany w kwietniu straci 650 zł swojego wynagrodzenia, bo mamy jednoznaczne oświadczenia i Ministerstwa Finansów, i regionalnych izb obrachunkowych, że za czas strajku nie można wypłacać pensji, to pan Broniarz będzie musiał wziąć odpowiedzialność za to, że nauczyciele za czas strajku tych środków nie otrzymają.
Odmawia mu pan prawa bycia prezesem związku? Bardziej jest politykiem?
Tak, ja nie wybieram szefa ZNP, to jest decyzja członków tej partii. Dziwi mnie, że wciąż na najwyższym szczeblu ZNP funkcjonują tacy politycy jak Krzysztof Baszczyński. Powtarzam, ktoś, kto był przez 12 lat posłem Sojuszu Lewicy Demokratycznej w czasach, kiedy sytuacja nauczycieli była dużo gorsza niż dzisiaj.
To jeszcze jedno ostatnie pytanie w tej części radiowej. Widział pan pewnie wczoraj to, co działo się na Placu Zamkowym w Warszawie, ale podobne manifestacje, takie łańcuchy świata były też i w Poznaniu, i chyba w Katowicach, i we Wrocławiu. Nie sądzi pan, że ten opór ze strony rodziców, nauczycieli jest tak duży, że finalnie zaszkodzi to obozowi rządzącemu?
Ja myślę, że przede wszystkim pan Broniarz bardzo szkodzi sprawie nauczycieli, bo jeżeli poczytamy fora internetowe, dyskusje na temat karty nauczyciela, dyskusje na temat pensum dla nauczycieli, to ta grupa zawodowa bardzo dużo w ciągu ostatnich kilku tygodni straciła w oczach społeczeństwa.
Broniarzu, a ja o rodzicach, bo to jest protest,
no, ale
który
ja mówię o rozmowach,
rodzice, wielu rodziców.
Choćby prowadzę na Mazowszu, w moim okręgu wyborczym, spotykając się z rodzicami, widzę, jak bardzo ich postawa się radykalizuje przeciwko nauczycielom. Ja nad tym ubolewam, bo uważam, że nauczyciele wykonują naprawdę bardzo ciężką pracę. Wiele z tych ataków na nich, które możemy przeczytać w mediach społecznościowych, to są ataki niesprawiedliwe. Chciałbym, żebyśmy z dobrą wolą przystąpili do rozmów w ramach Okrągłego Stołu, które zaproponował pan premier Mateusz Morawiecki bezpośrednio po świętach Wielkiej Nocy. I mam nadzieję, że uda się zbudować też ponadpartyjny pakt na rzecz reformy polskiego oświaty.
Adam Bielan, wicemarszałek Senatu. Dziękuję, panie marszałku.
Dziękuję bardzo.
Żegnamy słuchaczy i witamy tych, którzy zechcą włączyć interia.pl i rmf24.pl. powiedziałem, włączyć, powinniśmy powiedzieć przełączyć albo w ogóle zostać na tych nośnikach informacji. Panie marszałku, powiedział pan o tym okrągłym stołu. Wierzy pan, że do niego dojdzie?
Myślę, że tak. Nie wiem, jak się zachowa Broniarz czy inni politycy z Koalicji Europejskiej, natomiast myślę, że inni związkowcy, inni nauczyciele będą gotowi rozmawiać o przyszłości systemu, bo wszyscy rozumiemy, że ten system trzeba zreformować, trzeba go zmienić. Mieliśmy dużo reformy związaną z likwidacją gimnazjów, mieliśmy dużo reformy związaną z sześciolatkami w szkołach. Teraz być może czas, żeby porozmawiać również o dużej reformie dotyczącej statusu nauczyciela.
Tylko, że związkowcy mówią tak, najpierw podwyżki, ten status przez wyższe pensje, dopiero potem rozmawiamy o przyszłości.
To są podwyżki rzędu 21%.
Dla nich za małe.
Żadna inna grupa zawodowa nie otrzymała w ostatnim czasie takich środków z budżetu jak nauczyciele. To jest 7 miliardów złotych. Proszę mi wskazać inną grupę zawodową, która takie podwyżki otrzymała.
To czego współczesna szkoła by wymagała, albo może szkoła przyszłości, bo wiele osób twierdzi, że tą szkołę, którą mamy dziś w Polsce, to taka szkoła jeszcze, która została w XIX wieku, ta
mamy
podstawa programowa
rewolucję,
nie jest dobra.
Rewolucję, można powiedzieć, cyfrową. My zresztą tę rewolucję wspieramy. Przypomnę, że to nasz rząd zastał Polskę analogową. Zaledwie 10% polskich szkół miało dostęp do super szybkiego internetu, do światłowodu. Kończymy naszą kadencję, kiedy wszystkie szkoły będą podłączone do super szybkiego internetu. Tworzymy tak zwaną ogólnopolską sieć edukacyjną i to tutaj wielkie brawa i zarówno dla Ministerstwa Cyfryzacji, jak i dla Ministerstwa Edukacji Narodowej za wykonaną pracę. Więc polska szkoła zmienia się również na korzyść. Ja zgadzam się z tym, że musimy rozmawiać kompleksowo o pensjach nauczycieli, musimy rozmawiać o formie awansu. Wiadomo, że te formy awansu są dzisiaj bardzo sztywne, blokuje je bardzo często karta nauczyciela. Musimy rozmawiać również o pensum, ale na spokojnie, bez emocji, też bez jakichś takich emocji antynauczycielskich.
Myśli pan, że nauczyciele będą głosowali tak jak karpie nad przyszłą Wigilią? Bo to trochę będzie tak, że w przyszłości wielu z nich może po prostu tej pracy nie mieć, bo nie będą do końca przystawali do tych warunków właśnie XXI wieku.
Pamiętajmy, że będziemy mieć wymianę pokoleń niedługo w zawodzie nauczyciela. Mamy też lukę pokoleniową. Niestety coraz mniej młodych ludzi garnie się do tego zawodu i my to obserwujemy, ale to będzie oznaczało spadek liczby nauczycieli. Ten spadek jest również nieuchronny w związku z niżem demograficznym, który mamy dzisiaj w polskim systemie edukacyjnym. Ale to są zmiany, które będą rozłożone na wiele lat. To, nad czym musimy się zastanowić, to w jaki sposób zbudować ścieżkę awansu dla młodego nauczyciela, w jaki sposób dać mu uczciwe pieniądze na starcie, żeby był w stanie przeżyć, bo zdaję sobie sprawę, że w bardzo wielu miejscach, choćby w dużych miastach, gdzie praca nauczyciela też wiąże się, jeżeli zmienia miejsce zamieszkania, z wynajęciem mieszkania itd., itd., z dużymi kosztami życia, dzisiaj w wielu miejscach nauczyciele nie są w stanie się utrzymać za te pieniądze, które otrzymują. Zdaję sobie z tego sprawę.
No to wrócę jeszcze raz
natomiast
do tej
pamiętajmy,
właśnie
że dzisiaj płacimy za 3 lata zamrożonych pensji w latach 2012-2015. Nie jesteśmy tego w stanie z roku na rok nadrobić.
Wrócę jeszcze do tej agencji Standard & Poor's, która utrzymała ten dobry rating dla Polski. Może to jest właśnie taki sygnał dla kolejnych grup zawodowych, które stwierdzą, że jest, skoro jest tak dobrze, no to my chcemy lepiej zarabiać, chcemy odczuć w portfelach ten zysk, prawda?
My wszystkie środki, które otrzymaliśmy w budżecie państwa z tytułu najwyższego w Europie wzrostu gospodarczego spośród dużych gospodarek, polska gospodarka pędzi najszybciej, ale również z tytułu skutecznej walki z tymi mafiami, o których mówiłem w części radiowej, mafią VAT-owską, mafią paliwową, wszystkie te środki oddajemy obywatelom, czy w formie programów społecznych, czy w formie obniżki podatków. Naprawdę nie ma środków, które zatrzymujemy dla siebie. Jedyną grupą zawodową, która straciła za naszych rządów, to byli politycy. To była jedyna grupa, która otrzymała bardzo dużą zniżkę swoich uposażeń. To byli parlamentarzyści i samorządowcy. Wszystkie inne grupy jednak otrzymały podwyżki wynagrodzeń. Ja zdaję sobie sprawę, że dla niektórych to jest wciąż niesatysfakcjonujący poziom. Pamiętajmy, że jesteśmy troszeczkę ofiarą własnego sukcesu, bo mamy rozpędzoną gospodarkę i rozpędzone płace w sferze prywatnej. Rok do roku te płace rosną w sferze prywatnej 7% i bardzo wiele grup, szczególnie ze sfery budżetowej, zauważyło, że ich pensje relatywnie do innych grup zawodowych obniżyły się, stąd ta presja na podwyżki. Ja to doskonale rozumiem, ale pamiętajmy, nie zrobimy tego z roku na rok i pytanie, czy wpływając na wynik wyborczy, członkowie ZNP nie będą trochę jak ten karp, o którym pan mówił w swoim pytaniu poprzednim. To znaczy, że nie wybiorą partii, która naprawdę, jeśli chodzi o działania społeczne, była dużo gorsza niż my. Przypomnijmy, że Platforma Obywatelska również nauczycielom podwyższyła wiek emerytalny.
Panie marszałku, jeszcze ostatnie pytanie nauczycielskie. Czyj to był sukces, że te egzaminy gimnazjalne się odbyły?
Myślę, że to był sukces tych wszystkich, którzy brali udział w przygotowaniach, czyli Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, kuratorów oraz wszystkich nauczycieli, którzy wzięli w tym udział, mimo często prób takich nacisków, zastraszania tych, którzy strajkowali.
Pytam o to, bo część osób twierdzi, że to zasługa samorządów, że samorządowcy stanęli na wysokości zadania, a nie rząd.
No, to pewnie zależy od miasta. Widziałem miasta, w których rządzi Koalicja Europejska, w którym zachęcano do strajku, w którym mobilizowano nauczycieli do strajku, choćby rozpowszechniając nieprawdziwe informacje, że zostaną wynagrodzeni za ten strajk. To jest nieprawda. To trzeba wyraźnie powtarzać. Nauczyciele za czas strajku nie dostaną środków finansowych. Jeżeli jakiś prezydent tak mówi, to po prostu kłamie i naraża swoją gminę na konsekwencje finansowe.
Widział pan twórczość nauczycielską, taką artystyczną?
No,
w internecie?
Niestety widziałem. Tego się nie da odzobaczyć. Spójrzmy na to zasłonę milczenia. Mam nadzieję, że zbyt wiele dzieci tego nie widziało, bo to myślę, że obniża prestiż.
Akurat myślę, że dzieci to widziały, bo to jest w internecie, a internet dla dziecka jest dzisiaj elementarzem.
No niestety, ten strajk robi wiele złego, jeśli chodzi o etos zawodu nauczyciela, o prestiż tego zawodu.
Powinni nauczyciele takich piosenek zamieszczać, takich kabaretów?
Ale widzą to dzieci, no i jaka może być ich reakcja? No to nie jest poważne zachowanie. Już nie mówiąc o tej akcji wydawania odgłosów krowy w czasie, kiedy trwały egzaminy i przeszkadzania tym samym dzieciom, które zdawały egzaminy. No, przecież ci nauczyciele wrócą prędzej czy później do pracy, będą musieli odbudować swoje relacje z uczniami. Zresztą powiedzmy sobie szczerze, 95% czy 98% strajkujących tak się nie zachowuje. Media nagłaśniają jednak takie przypadki najbardziej ekstremalne, więc nie wrzucajmy do jednego worka wszystkich nauczycieli, ani nawet wszystkich strajkujących.
W mediach też głośno, panie marszałku, o powrocie Donalda Tuska do Polski. Na razie 3 maja ma gdzieś, nie do końca wiemy, czy w Warszawie, czy w Łodzi, wygłosić bardzo ważne przemówienie. Politycy Zjednoczonej Prawicy w jakiś sposób obawiają się takiego wystąpienia, takiego powrotu wielkiego Donalda Tuska?
Ktoś się obawia powrotu Tuska, to z całą pewnością Schetyna, który był zabijany, krojony niczym salami przez Tuska przez wiele lat i myślę, że Schetyna to jest ostatni polityk, który chciałby powrotu Tuska. Wiemy,
widział pan zdjęcie takie ostatnie
widziałem
z Brukseli?
Widziałem zdjęcia, kiedy Schetyna próbował mu podać rękę, a Tusk się odwrócił. Z tą przyjaźnią bym nie przesadzał, bo pan doskonale wie, jak zimne, chłodne relacje ich łączą. Tusk nie będzie mieć łatwego życia po stronie opozycyjnej. Nie sądzę, żeby ktoś specjalnie na niego czekał. Wielu wyborców Platformy tęskni za tymi czasami, kiedy Platforma rządziła. Owszem, natomiast liderzy Platformy sobie już życie polityczne tutaj poukładali świetnie bez niego. Nie sądzę, znając Donalda Tuska i fakt, że on raczej angażował się w projekty, które miały olbrzymie szanse na powodzenie. 70-80% szansy na sukces, to nie sądzę, żeby startował w wyborach prezydenckich przeciwko najpopularniejszemu politykowi w Polsce, jakim jest dzisiaj prezydent Andrzej Duda.
No ale to ważne wydarzenie, które ma być 3 maja. Ważna data z punktu widzenia polskiej historii, ważne polityki, jakim jest Donald Tusk, europejski, światowy, prawda? Ważne przemówienie. Może to być jakiś taki, jak to się dzisiaj mówi, game changer, jeśli chodzi o wybory do Parlamentu Europejskiego?
Przepisy unijne mówią wyraźnie. Wysocy urzędnicy unijni, w tym przewodniczący Rady Europejskiej, musi zachować zasady neutralności. Zresztą Donald Tusk sam to przyznawał w rozmaitych wywiadach w Polsce. Musi zachować zasadę neutralności, nie może ingerować w proces wyborczy. Jeżeli to zrobi, złamie wewnętrzne przepisy Unii Europejskiej. Być może jest na to gotowy, żeby łamać unijne prawo, natomiast mam nadzieję, że tak się nie stanie.
Uśmiecham się, może będzie skarga do TSUE w takim razie ze strony dzisiejszej władzy na Donalda Tuska, który będzie próbował w Polsce robić to, o czym pan mówi.
My przy okazji reelekcji Donalda Tuska przestrzegaliśmy naszych kolegów z Unii Europejskiej, że Donald Tusk będzie wykorzystywać swoją funkcję w trakcie drugiej kadencji po to, żeby odbudować swoją pozycję w Polsce i to robi poprzez rozmaite wystąpienia medialne. Ja bym wolał, żeby skupił się dzisiaj na problemach, które trawią Unię Europejską, choćby Brexit, choćby jednak powracające problemy w strefie euro, jednak kryzys migracyjny wciąż obecny na południowej granicy Unii Europejskiej.
chyba angażuje się w to, mówię, no to w te problemy, o których
powinien się tym zająć, a nie ingerowaniem w wewnętrzną politykę krajową, bo z tej polityki już kilka lat temu odszedł.
Skoro nie wierzy pan w ten 3 maja, to może w ruch 4 czerwca pan wierzy? Bo to chyba to, co będzie 3
maja, ma być duża konkurencja dla Platformy Obywatelskiej. Będę z ciekawością obserwować, czy Donald Tusk będzie próbować wystawić własną listę, czy do Sejmu, czy do Senatu. Ale powtarzam, to jest przede wszystkim problem Grzegorza Schetyny, jego ból głowy, jak rozbroić tę tykającą bombę zegarową, jak poukładać na nowo relacje z otoczeniem Donalda Tuska. Ja się tym nie zajmuję. Wierzę głęboko, że wygramy zarówno wybory europejskie, jak i wybory jesienią.
Lekceważy pan trochę takiego przeciwnika, który jest przeciwnikiem walki
ciężkiej? Nie, nie lekceważę. Ja wręcz przeciwnie. Ja staram się doceniać, nawet przeceniać naszych konkurentów. Natomiast Donald Tusk dzisiaj jest przede wszystkim problemem Grzegorza Schetyny. Przypomnijmy, co zrobił Donald Tusk Grzegorzowi Schetynie. Po roku, kiedy Schetyna był wicepremierem, z dnia na dzień go odwołał. Uczynił go najpierw marszałkiem Sejmu, ale później zdegradował go do zaledwie szefa jednej z komisji sejmowych. Przy czym na konferencji prasowej, na której to ogłaszał, nie mógł sobie przypomnieć, jaka to komisja sejmowa. No i dopiero odejście Donalda Tuska i przejęcie władzy przez Ewę Kopacz w momencie, kiedy została premierem, sprawiło, że Grzegorz Schetyna dostał drugie życie, prawda? Tylko został nominowany na stanowisko ministra spraw zagranicznych. Grzegorz Schetyna z pełną pewnością jest politykiem, który takie rzeczy pamięta.
Tylko czy dzisiaj, kiedy opozycji zależy na wszystkim, bo to jest gra o wszystko, tak? Być albo nie być, to o czym pan mówi, ten scenariusz, że panowie się między sobą nie do końca lubią i szanują, wchodzi w grę.
A to nie jest kwestia sympatii. Grzegorz Schetyna pamięta, że Donald Tusk robił wszystko, żeby zakończyć jego karierę polityczną jako polityka. I Grzegorz Schetyna jest z całą pewnością osobą, która ma dobrą pamięć. Wielu jego kolegów partyjnych opowiada o tym, jak jest mściwy, pamiętliwy, powiedzmy, bardziej eufemistycznie. Więc nie wierzę w to, żeby Grzegorz Schetyna spokojnie przyglądał się na to scenariuszowi, w którym Donald Tusk wraca do Polski i odbudowuje swoją pozycję na scenie politycznej.
Ja tak aż dobrej pamięci może nie mam, ale pamiętam, że były zapowiedzi, że do świąt ma nastąpić rekonstrukcja rządu. Święta za tydzień, rekonstrukcji nie ma.
Nie było takich zapowiedzi ze strony pana premiera Mateusza Morawieckiego. On podejmuje tego rodzaju decyzje. Ja zawsze powtarzałem, że ta rekonstrukcja będzie związana z wyborami europejskimi. Sądzę, że jednak najbardziej prawdopodobny scenariusz, ale zastrzegam, że to są jednak decyzje pana premiera, to jest rekonstrukcja już po wyborach. Pan premier zawsze na bieżąco ocenia pracę poszczególnych resortów. Jeżeli któregoś dnia uzna, że jednak to jest ten moment, to może to zrobić. My zostawiamy mu w tej sprawie pełną autonomię.
W grę wchodzą konstytucyjni ministrowie, między innymi ci, którzy właśnie walczą, tak jak pan, w kampanii tej europejskiej. Minister Brudziński nawet powiedział, że jest gotów właśnie wziąć urlop, jeśli będzie taka potrzeba, żeby mieć czyste sumienie i czystą kartę i walczyć o europarlament bez tej funkcji rządowej. Czy pan też byłby gotów zrezygnować z funkcji wicemarszałka?
Pamiętajmy, że w kampanii do Sejmu i Senatu mamy analogiczną sytuację. Cały rząd praktycznie, wszyscy ministrowie startują w wyborach, ubiegając się o reelekcję i to samo dotyczy władz Sejmu i Senatu. Nie widzę żadnej różnicy między wyborami do Sejmu i Senatu, a wyborami do Parlamentu Europejskiego. Jeżeli akceptujemy fakt, że w wyborach do Sejmu ministrowie, choćby w 2015 cały rok, cały rząd startował w wyborach do Sejmu i nikt nie oczekiwał od nich wzięcia urlopu, to również bądźmy fair wobec drugiej strony. Jeżeli pan minister Brudziński podejmie taką decyzję, oczywiście ma do tego prawo.
A pan? Raczej nie.
Ja staram się wypełniać, godzić te obowiązki wicemarszałka czy senatora z obowiązkami kandydata. Zresztą ta właściwa kampania wyborcza zacznie się zapewne już po majówce.
14 kwietnia, jutro, niedziela i to jest dzień Scrabble. Nie wiem, gra pan czasami?
Czasem grywam, tak. Chociaż już dawno, teraz sobie przypomniałem, że już dawno nie. Czasem mnie dzieci namawiają do tego, żona.
A właśnie, to dobra gra. No to życzę więcej czasu.
Dobra gra, bo rozwija liczne umiejętności, szczególnie dla dzieci, ale też dla dorosłych. To jest
wydawca
fajna forma relaksu.
Wydawca dzisiaj, a nie jutro, więc może dzisiaj znajdzie pan czas.
Oj, nie wiem, kiedy wrócę do domu dzisiaj. Mam taki plan dnia, że nie będzie to szybko.
No to zatem życzę, żeby ta doba była trochę dłuższa niż 24 godziny. Adam Bielan, wicemarszałek Senatu, Porozumienie Zjednoczona Prawica. Dziękuję panie marszałku, dziękuję państwu. Dobrego dnia i do zobaczenia.